Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Trzydziesta pierwsza niedziela zwykła, rok C. Z Księgi Mądrości. Kochasz bowiem wszystko, co istnieje, i nic, co stworzyłeś, nie jest ci obrzydliwe, bo nie uczyniłbyś niczego, co miałbyś w nienawiści. Z Psalmu 145. Pan jest wiarygodny we wszystkich swych słowach i święty we wszystkich swych dziełach. Z drugiego listu do Tesaloniczan. Modlimy się zawsze za was, by nasz Bóg uznał was godnymi wezwania i napełnił mocą wszelkie dobre pragnienie i czyn wiary, aby zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa, w was. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Zacheuszu, zejdź prędko stamtąd, bo dzisiaj w twoim domu powinienem się zatrzymać. Siostry i bracia, dziś w wielu kościołach, jak to bywa w ostatnią niedzielę października, uczestniczymy w liturgii rocznicy poświęcenia świątyni. To te kościoły, w których nieznana jest data poświęcenia, dedykacji, czy, jak to wcześniej mówiono, konsekracji. Natomiast w kaplicach i w kościołach, w których ten dzień jest żywy w pamięci, albo przynajmniej znamy konkretną datę poświęcenia danej świątyni, przeżywa się liturgię 31. niedzieli okresu zwykłego w ciągu roku. Przyznam szczerze, że w parafii, w której służę teraz, będziemy przeżywać liturgię rocznicy poświęcenia Kościoła. Natomiast razem z wami chcę zatrzymać się i usłyszeć słowo z 31. niedzieli. Jednak Pan Bóg daje nam dziś tę możliwość, byśmy obydwie liturgie słowa połączyli albo znaleźli wspólny punkt, właściwie słowo najważniejsze. Ponieważ w tekstach do wyboru na świętowanie rocznicy poświęcenia Kościoła można wziąć Ewangelię z początku 19 rozdziału redakcji świętego Łukasza, a zatem dokładnie ten fragment, który towarzyszy nam w liturgii niedzieli zwykłej. Ale zanim do niego dotrzemy, przyjrzyjmy się trzem wcześniejszym tekstom. Najpierw Księga Mądrości, 11 rozdział od 22 wersetu do 2 wersu rozdziału 12. Przepiękny tekst o miłosierdziu. Zachwyt autora biblijnego, autora natchnionego, który został uwieczniony w tekście księgi. Ty jednak, że wszystko możesz, dla wszystkich jesteś miłosierny i dając czas na pokutę, omijasz wzrokiem występki ludzi. Tak, Żydzi wierzyli, że Bóg, kiedy widzi ludzkie grzechy, przesłania sobie oczy dłonią. Nie po to, żeby mówić, że się nic nie dzieje, że nic się nie stało, ale dlatego, że On jako Bóg widzi grzech w całej jego naturze, dostrzega pełne spektrum obrzydliwości zła. I chciałoby się powiedzieć, jego oczy nie mogą znieść takiego widoku. I być może, żeby przypadkiem w przypływie gniewu nie zniszczyć grzesznika, Bóg zasłania sobie oczy i przypomina sobie usilnie, że kocha człowieka. Obraz bardzo przemawiający, niezwykle sugestywny. I jestem przekonany, że bardzo nam wszystkim potrzebny. Dając czas na pokutę, omijasz wzrokiem występki ludzi. I w kolejnym zdaniu, które już usłyszeliśmy we wprowadzeniu, autor kontynuuje: kochasz bowiem wszystko, co istnieje. Nic, co stworzyłeś, nie jest ci obrzydliwe. Przyznam szczerze, że wybrałem ten tekst bardzo świadomie, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że w wielu sercach i w wielu głowach pojawia się od czasu do czasu myśl zarówno dotycząca mojego życia, jak i życia tych, na których patrzę. jesteśmy narażeni, każdy z nas, na tę pokusę wstrętu, odczucia wstrętu, przekonania, że albo ktoś, albo ja sam jestem obrzydliwy i dla siebie, a skoro dla siebie, to również dla innych, a skoro dla innych i dla siebie, to na pewno dla Boga. To kłamstwo, z którym przychodzi demon nieustannie. Demon, który nie może sobie poradzić z tą świadomością, że dokonał wyboru ostatecznego. Wyboru wbrew, przeciw miłości. Próbuje wciąż człowiekowi wmówić, że kiedy popełnimy grzech, Bóg nie jest w stanie na nas patrzeć. Bóg ze wstrętem odwraca od nas swoje oczy. Cofa rękę, rezygnuje z ofiarowania łaski i tak dalej, i tak dalej. I człowiek pozostaje sam. Jest zostawiony sam sobie. A tym bardziej, że kulturowo jesteśmy przyzwyczajeni do zasady umieszczonej choćby w kodeksie Hammurabiego oko za oko, ząb za ząb i nie we właściwym jej rozumieniu, ale bardziej w interpretacji tej zasady jako zgody na wendetę i niemożności zaistnienia takiego przebaczenia, które jest ofiarowane za darmo. Pomimo 2000 lat istnienia Kościoła, my wciąż siedzimy mentalnością w pierwszym przymierzu. Trzeba zasłużyć. Mimo że Biblia w pierwszym przymierzu też daje wyraźne znaki. Przekazuje bardzo konkretną intuicję, że tu nie chodzi o zasługę. Nie chodzi o dobicie targu z Bogiem. Że nie da się z Bogiem handlować. Panie Boże, ja Ci coś, jakaś ofiara, jakieś umartwienie, jakaś pokuta, jakieś nabożeństwa, a Ty mi pobłogosławisz. Nie. Wciąż mamy problem z przyjęciem do wiadomości i do świadomości, że jesteśmy dziećmi, że możemy wejść do domu Ojca i wziąć łaskę. Owszem, porozmawiać z Ojcem, wyjaśnić, usłyszeć wyjaśnienie naszej sytuacji, spojrzeć na swoje życie Jego oczyma, ale w każdej sekundzie naszego życia my jesteśmy przez Niego chciani, oczekiwani i ukochani. Dlatego z pewnym wewnętrznym wstydem, czytam ów 24 werset 11 rozdziału Księgi Mądrości, i wiem, że potrzebuję modlitwy Kościoła, wiary wspólnoty, by przyjąć za autentyczne, prawdziwe, niezaprzeczalne i nieodwołalne twierdzenie, że nic, co Bóg stworzył, nie jest mu obrzydliwe i że nie uczynił niczego, co miałby w nienawiści. A w 26 wersecie pojawia się to przepiękne zdanie: zachowujesz wszystko, Panie kochający życie, bo Twoje jest. W przykładzie liturgicznym usłyszymy: oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje, Władco, miłujący życie. Siostry i bracia, trzeba dziś usłyszeć tę naprawdę dobrą wiadomość. I żeby nam ona szybko nie uleciała z głowy, komentarzem do tego pierwszego czytania jest Psalm 145. Tak, tam właśnie pojawia się i usłyszymy również w trzeciej zwrotce tego psalmu przepiękne, niezwykłe zdanie. Niech Cię, Panie, wysławiają wszystkie Twoje dzieła, niech Twoi święci Ciebie błogosławią, niech rozpowiadają o chwale Twojego Królestwa, niech niosą wieści o Twoim władaniu. Mnie natomiast, jak to często ostatnio bywa, zatrzymała prawda wiary wyrażona przez autora biblijnego. Pan jest wiarygodny we wszystkich swych słowach i święty we wszystkich swych dziełach. W Biblii to zdanie znajduje się pod numerem wersetu 13a i niestety nie usłyszymy go w dzisiejszym psalmie zredagowanym przez liturgistów i tych, którzy opracowali lekcjonarz, ale warto otworzyć Biblię i przeczytać i usłyszeć i uwierzyć. Uwierzyć w to, że Pan jest godzien wiary. Powiedzieć sobie, swojemu sercu, swoim myślom, swojej woli, chciałoby się rzec, usłyszeć przykazanie Szema, że Bóg jest godzien wiary, że w każde Jego słowo bez żadnych wątpliwości możemy uwierzyć i możemy iść w ciemno za tym, co mówi Bóg. Za tym, co mówi Bóg, nie za tym, co mówi człowiek. Wiemy doskonale, że to bycie wiarygodnym często jest wystawiane na próbę przez nas, przez ludzi Kościoła, przez tych, którzy żyją w świecie, jeśli można w ogóle używać takiego podziału. My sami często narażamy na szwank wiarygodność Boga naszym życiem, naszym postępowaniem. Tym, że, jak to napisze święty Paweł, bez ogródek, bez żadnego znieczulenia, dopuszczamy się i popełniamy obrzydliwości. Ale że nawrócenie nie polega i nie następuje wtedy, kiedy człowiek jest zmuszony, kiedy się boi, kiedy ma przed sobą wizję śmierci, ale zmiana myślenia dokonuje się dzięki i pod wpływem miłości Boga, jak to zaznaczy święty Jan już pod koniec swojego życia, więc nauczony i naprawdę będący wiarygodnym praktykiem, potrzebujemy dziś słowa, które zachęca do spojrzenia, doświadczenia, do przekonania się o Bogu pełnym miłosierdzia. Dlatego ta myśl w Księdze Mądrości o Bożym miłosierdziu i przymykaniu oczu na widok ludzkich grzechów, nie po to, by je spłycić, by zmniejszyć ich wagę, by je zdeprecjonować. Nie. Tu chodzi o nas. Byśmy zobaczyli, że większa od grzechu jest szansa na miłosierdzie. I byśmy dostrzegli w tej szansie szansę na zmianę życia. Na odwrócenie się od zła. A ponieważ Bóg jest wiarygodny i Jego Słowo jest prawdziwie stwarzające nowe światy, nowe rzeczywistości, to możemy pójść dalej i odkryć myśl świętego Pawła przekazaną pod koniec pierwszego rozdziału drugiego listu do Tesaloniczan. Apostoł narodów, mówiąc o końcu świata, o dniu powtórnego przyjścia Chrystusa, o paruzji, wyraźnie zaznacza, mając to na uwadze, nieustannie trwamy w modlitwach za was, abyście i wy zostali przez Boga uznani za godnych Jego wezwania. Prosimy w nich, aby On swoją potęgą umocnił w was umiłowanie dobra, prowadzące do realizacji wszelkiego dzieła wiary, dzięki któremu Jezus, nasz Pan, będzie w was uwielbiony, a wy w Nim. Co od samego początku jest istotą planu łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Taki jest plan łaski, istota działania Bożego. Jezus, nasz Pan, będzie w nas uwielbiony, a my w Nim. Wiemy doskonale, że kiedy święty Jan pisze o uwielbieniu Chrystusa, które jeszcze nie nastąpiło, ma na myśli wydarzenie krzyża. Ta chwała, to uwielbienie jest ciężarem, bardzo realnym ciężarem. I my również doświadczamy krzyża. Ale jednocześnie doskonale wiemy, że to nie sam krzyż zbawia, ale miłość, która bywa nawet do krzyża przybita. Miłość zbawia. Dlatego Paweł prosi w swojej modlitwie, by Bóg swoją potęgą umocnił umiłowanie dobra, prowadzące do realizacji wszelkiego dzieła wiary. Miłość wobec tego, co jest dobre. Co jest dobrem, co jest dobrym pragnieniem. Ofiarna miłość wobec sióstr i braci. Jesteśmy zachęceni w naszej diecezji do podzielenia się bardzo konkretnym, materialnym dobrem z tymi, którzy przeżywają dramat wojny, a mają bardzo konkretne, realne potrzeby, bo zima się zbliża. Słowo jest konkretne, słowo jest aktualne. Paweł, pisząc prawie 2000 lat temu swój list do mieszkańców, do chrześcijan w Tesalonikach, nie wiedział, z czym my dziś będziemy się zmagać pod tą szerokością i długością geograficzną. Ale Bóg wykorzystuje to słowo, nadaje mu nowy sens, aktualizuje słowo apostoła narodów i mobilizuje nas, wierzę głęboko, że tak właśnie jest, do konkretnej reakcji, do posłuszeństwa wiary i posłuszeństwa słowu. Bo jeśli mamy się okazać wiarygodni dla świata, to trzeba sobie przypomnieć o tym, co przekonywało pogan do przyjęcia wiary w Chrystusa. Zobaczcie, jak oni się miłują. Skąd u nich taka zdolność? Dlaczego oni to robią? I to były słowa o Kościele, który przeżywał swoje dramaty, swoje kryzysy, swoje trudności, upadki. To nie był Kościół idealny. Tak jak dziś, nie żyjemy we wspólnocie idealnej. A jednak Bóg robi z nami tę historię wiary, tę drogę wiary, właśnie po to, żebyśmy przekonali się o Jego miłosierdziu, o Jego trosce, o Jego miłości, bezapelacyjnie, bezgranicznej, kiedy będziemy dawać świadectwo tej miłości wobec sióstr i braci, którzy zwyczajnie potrzebują naszego konkretnego wsparcia. I to się dzieje w sercu bohatera dzisiejszej Ewangelii. Zacheusz, który spotyka Jezusa, a właściwie próbuje go zobaczyć. On sam, zwierzchnik celników, chciałoby się aż powiedzieć obrzydliwie bogaty. Może to jego bogactwo miało znamiona obrzydliwości, bo z racji pełnionej funkcji był człowiekiem niezwykle zamożnym, ale był niskiego wzrostu. Czy chodziło tylko o fizyczne niedomaganie, czy może właśnie ten niski wzrost Zacheusz rekompensował sobie realną władzą nad innymi i tym, że mógł na innych spoglądać z góry, kiedy pozbawiał ich całkiem sporej części dochodów? Czy może chodziło o jego serce, o jego duszę? Nie trzeba się nad tym zastanawiać, bo nie to jest przedmiotem naszego spotkania przy słowie. Ale warto zwrócić uwagę na gest, który Zacheusz wykonuje. Wdrapał się na sykomorę, pewien rodzaj figowca. A figowiec jest znakiem, jest symbolem narodu wybranego, tego ludu Boga. Zacheusz chce zobaczyć Jezusa, ale spotyka się z przeszkodami, bo tłum ciągle mu przesłaniał ten widok. Więc wdrapuje się na szczyt, gdzieś między gałęzie i usiłuje dojrzeć tego nauczyciela z Nazaretu. Znajdują się wszyscy w mieście Jerycho, to miasto obłożone klątwą, kiedy Izrael przekroczył Jordan i miał objąć w posiadanie po tej niewoli egipskiej i 40-letnim wędrowaniu na pustyni, trzeba było przejść przez Jerycho, nie zatrzymać się w nim, obłożyć je klątwą, pójść dalej. I tutaj nagle Jezus zatrzymuje się właśnie w tym miejscu, w tym mieście, tuż pod sykomorą. On naprawdę w każdym miejscu na ziemi będzie szukał swojego ludu, swoich ludzi. Mówiąc inaczej, nie ma miejsca na świecie, gdzie Bóg nie chciałby człowieka zbawiać. Zacheuszu, zejdź prędko na dół, ponieważ pragnę dziś zagościć w twoim domu. I wszystko zaczęło się zmieniać. Oczywiście ludzie religijni szemrali między sobą, widząc, co się dzieje. Bo poszedł odwiedzić tak wielkiego grzesznika. Ale Zacheusz od razu mówi: Panie, zdecydowałem, iż połowę swego majątku rozdam ubogim. Jeśli cokolwiek na kimś wymusiłem, to z drugiej połowy zwrócę mu to czterokrotnie. To oczywiście odpowiedź na przepis zawarty w drugiej księdze Samuela. Poczwórna rekompensata należała się za wymuszenia dokonane bez miłosierdzia. Doświadczenie miłosierdzia, jakim było zatrzymanie się Jezusa i wola wejścia do domu Zacheusza, czyli tak naprawdę bycie za stołem razem z grzesznikiem, z tak wielkim grzesznikiem, czyli uznanie Zacheusza za kogoś, z kim można usiąść przy stole, z kim można rozmawiać, z kim można zjeść posiłek. To doświadczenie miłosierdzia było tak wielkim przeżyciem i tak realnie zaowocowało, że Zacheusz w tym właśnie momencie rozpoczął pokutę za czyny dokonane bez miłosierdzia. Aż chciałoby się wrócić do pierwszego czytania, do Księgi Mądrości. Czy Bóg sporo ryzykuje, przychodząc do grzeszników? Tak. Czy to ryzyko nam się opłaci? O tak. Czy mamy prawo osądzać Boga, który chce ratować grzeszników? I nie chodzi tylko o nas, ale o wielu, wielu ludzi, których traktujemy i o których myślimy, że są gorsi od nas. Warto o tym pamiętać. Bo gdybyśmy pociągnęli trochę dalej myśl pojawiającą się w związku z lekturą tej Ewangelii, a wyrażoną potem przez świętego Pawła, choćby w dedykowanym również na uroczystość rocznicy poświęcenia Kościoła w fragmencie z pierwszego listu do Koryntian z 3 rozdziału, jesteśmy świątynią Boga. Duch Boży mieszka w nas. To nie tylko pragnienie, to rzeczywistość. To się dzieje, to się staje od momentu chrztu. Ucieszmy się taką perspektywą i wykorzystajmy tę nadzieję dzisiejszej liturgii słowa, by bardzo realnie, bardzo konkretnie podzielić się miłosierdziem, które otrzymaliśmy od Boga. A wtedy naprawdę będą działy się cuda, czego wam, siostry i bracia, i sobie również bardzo gorąco i zdecydowanie życzę. Niech tak się stanie.
Słowo o słowie.